Takže dobrý deň, ahojte. Ja by som vás chcela privítať na ďalšej prednáške z cyklu Abeceda kresťana, a je to prednáška na tému charizmatické dary v kresťanskom živote a ich správne používanie podľa svätého Jána od kríža. No a máme tu zaujímavého hostia, takže našim hostom je pán páter Andrej Rusala, takže ja ho srdečne vítam, dobrý deň. Dobre, ja by som iba tak pre organizáciu povedala, že vlastne teraz pán Rusala bude mať prednášku, čiže bude mať taký priestor, kedy on sám bude rozprávať. Ja by som ho na začiatku chcela poprosiť, aby povedal pár vied o sebe. No a po tej prednáške samozrejme bude priestor na diskusiu, takže máme tu vlastne niekoľko mikrofónov k dispozícii, čiže potom, keď budete cítiť, že sa chcete niečo spýtať, takže stačí zdvihnúť ruku a my k vám dobehneme s mikrofónom a môžeme teda sa pýtať nejaké konkrétne otázky. Dobre, takže ja by som teraz poprosila pána Rusalu, aby sa nám predstavil, a vlastne na začiatok mňa by zaujímala jedna taká vec konkrétne o vás, a to, že čo to znamená bosý karmelitán. Ďakujem.
Ja również bardzo serdecznie pozdrawiam was wszystkich.
Ja też równako serdecznie rad pozdrawuję.
No i dziękuję też za zaproszenie na to spotkanie dzisiejsze.
A dziękuję za to, za pozwanie na to dzisiejsze stretnutie.
Jeśli dobrze zrozumiałem pytanie pani, to dlaczego bosi karmelici się nazywają, tak?
Ak som dobre pochopil otázku, tak išlo o to, že prečo sa voláme bosými karmelitánmi.
Či mám odpovedieť žartem, či na povážne?
Rozumiem.
Žartem to jeden z takých našich starších ojcov, jak go pytali, dlaczego vy jesteście karmelici bosi, to odpovedal, dlatego, že máme bose stopy v skarpetách.
Keď mám odpovedať žartom, tak môžem zopakovať to, čo povedal kedysi náš starší páter, ktorý to vysvetloval tým, že máme bose nohy v ponožkách.
A tak bardziej poważnie to... To jest taka nazwa trochę symboliczna, związana z historią naszego zakonu.
Ale kiedy mam odpowiadać ważnie, tak muszę przypomnieć tu troszkę uczyte historyczne pozadzie.
Nie wiem, czy wiecie, ale zakon karmelitański w XVI wieku dokonała się w nim reforma.
Nie wiem, czy wiecie, ale w reholi karmelitanów sa w XVI storoči udiala reforma.
Tej reformy dokonała święta Teresa od Jezusa z Avili, razem też ze świętym Janem od Krzyża, o którym mowa dzisiaj będzie.
Autormi tejto reformy byli święta Teresia z Avili a święty Jan z Krzyża, o którym będziemy dnes mówić.
I oni żyli w Hiszpanii, a więc w kraju, w którym jest ciepło.
Oni żyli w Hiszpanii, czyli w krainie, gdzie jest ciepło.
I właśnie ta reforma polegała na powrocie do bardziej takiego no, radykalnego życia zakonnego, do modlitwy, do ubóstwa także.
Ich reforma spoczywała w nawracie, takému jednoduchšiemu spôsobu života, čiže k chudobe, k modlitbe.
I vlastne, żeby odróżnić od tej gałęzi karmelitańskiej wcześniejszej, to zostali nazwani karmelitami bosymi, dlatego, że rzeczywiście na początku wtedy w Hiszpanii ci pierwsi zakonnicy no, na boso chodzili.
No, aby sa odlišili od zvyšku svojej rehole, od tých, ktorí boli teda nereformovaní, nazvali sa bosými a skutočne chodili bosí.
Natomiast vlastne tá gałąź pierwotná Czasami nie wiem jak tutaj na Słowacji, ale u nas nazywa ich się trzewiczkowymi.
Ta prvotná vetva rehole, nie wiem jak się to woła na Slovensku, ja też nie wiem, ale my ich w Polsku nazywamy obutými.
Tak.
Karmelitami.
Oczywiście jak pojechali potem karmelici Bosi w inne kraje do Polski na przykład, gdzie w zimie było minus 20 stopni.
Samozrejme, keď karmelitáni prišli napríklad do Polska, kde bolo v zime minus 20 stupňov.
No to šybko buty naložili na nogy.
Tak sa rýchlo obúvali.
Ale názva Boši pozostala.
Ale názov zostal.
Co ešte? Mám coś povedieť ešte? O sobie. No jestem karmelitom bosem, chociaż mám buty też dzisiaj.
Takže niečo o sebe. Tiež som bosým karmelitánom, hoci mám tu dnes tiež obuté nohy.
V zákone jestem 25 lat už.
V reholi som už 25 rokov.
Wcześniej, zanim wstąpiłem do zákonu, studiowałem fizykę, którą zresztą skończyłem, atomową fizykę.
Predtým, než som vstúpil do rehole, som študoval atomovú fyziku. Aj som to skončil.
V čase studiów v Krakowie, one się odbywały, zetknąłem się z odnową v Duchu Świętym.
Študoval som v Krakowie a tam som sa tiež stretol s obnovou v Duchu Svetom, čiže charizmatickou obnovou.
I muszę powiedzieć, że właśnie tamten czas był też bardzo ważny dla mnie, jeśli chodzi o rozeznawanie powołania, między innymi właśnie zakonnego i kapłańskiego.
To obdobie mojego żywota było bardzo dôležité, aj preto, że się tam rozhodovalo o moim powołaniu.
I w ogóle to był taki też dla mnie czas ważny, jeśli chodzi o takie ożywienie życia, wiary, relacji z Panem Bogiem.
A vôbec bolo to dôležité obdobie aj pokiaľ ide o môj vnútorný život, o moje posilnenie, môjho vzťahu s Bohom.
Też muszę powiedzieć, że akurat że do Karmelu wstąpiłem, aczkolwiek w czasie studiów byłem w duszpasterstwie dominikanów.
Wstąpił som do Karmelu, a hoci som sa zúčastňoval na pastorácii akademickej pastorácii, ktorú viedli dominikáni.
To v dużej mierze jakoś zadecydowało o tym właśnie odkrycie świętego Jana od Krzyża, pism świętego Jana od Krzyża w tamtym czasie.
O moim rozhodnutí, na moje rozhodnutie malo przede wszystkim wpływ stretnutie z poznania Jana z Krzyża.
I muszę powiedzieć, że potem, kiedy wstąpiłem do zakonu, to moją pracę magisterską, licencjacką i też doktorską pisałem o świętym Janie od Krzyża, tam różne tematy podejmując.
A takisto potom som sa téme Jana z Kríža venoval takisto pri mojich špecializáciách, či to už boli diplomové práce na úrovni magisteria, licenciátu či doktorátu neskôr.
V życiu zakonnym no przez długie lata właściwie byłem takim wychowawcą zakonnym.
Dlhé roky som pôsobil ako vychovateľ v reholi.
Wykładowcą także w naszym seminarium.
Przed naszą są seminarii.
No, ostatnie trzy lata właściwie już przychodzi mi pełnić obowiązki prowincjała krakowskiej prowincji karmelitów bosych.
A posledné tri roky plním też służbę prowincjalnego przedstawionego krakowskiej prowincji bosych karmelitanów.
Krakowskiej. Tak. Nie wiem, czy coś jeszcze chcecie zapytać, czy...
Jeszcze jaka otázka na uvod?
Jeśli nie, to może przejdziemy do tego tematu, o który tutaj zostałem poproszony.
A gdy nie, tak przejdziemy k temę, o którą ste ma prosili.
Temat jest właśnie, tak jak pani tu przeczytała, dary charyzmatyczne w życiu chrześcijańskim i właściwa posługa nimi według świętego Jana od Krzyża.
Tému by sme mohli zatitulovať Charizmatické dary v kresťanskom živote a ich správne používanie podľa svätého Jana od Kríža.
Trzeba powiedzieć tak, że w teologii, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, zwraca się uwagę na ten ważny przejaw aktywności Ducha Świętego w życiu człowieka i Kościoła, jakim są dary Ducha Świętego.
Je potrzebne powiedzieć, że w teologii, najmä w ostatnich 10-roczach, sa pozorność zameriawa na istý, dôležitý prejav aktivity Ducha w živote človeka a cirkvi. Menovite na charizmy Ducha Svätého.
Ja pamiętam właśnie, że kiedy byłem w grupie odnowy w Duchu Świętym w Krakowie, to jakoś taki pierwszy mój kontakt właśnie z tą rzeczywistością darów Ducha Świętego, darów charyzmatycznych wtedy był i odnowa jakoś na nowo odkryła rzeczywiście ten wymiar tak w praktyce.
Pamätám si z toho môjho obdobia, tých mojich prvých kontaktov s charizmatickou obnovou, že tam som sa stretol s touto skutočnosťou, ktorá je tak živá teraz v cirkvi.
I treba povedať tak, že charizmaty sú darami darmo udelenými človekovi dla wspólnego dobra.
Je potreba povedať tiež, že charizmy sú zadarmo udelovanými darmi pre človeka na spoločný užitok.
Čili dla budovania vspólnoty, v ktorej žijeme, ostatečne dla budovania kościoła.
Čiže na vytváranie spoločenstva, v ktorom žijeme a v dôsledku na budovanie cirkvi.
I pamiętamy choćby u świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian, jak w 12 i 14 rozdziale wylicza niektóre spośród tych nadzwyczajnych charyzmatów.
Pamätáme si, ako svätý Pavol v prvom liste Korintianom v 12. a 14. kapitole vypočítava niektoré spomedzi mimoriadnych chariziem.
Také jak napríklad dar uzdraviania, proroctva, činenia cudów, rozeznania charyzmatycznego, či dar modlitvy v jazykach i inne.
Napríklad dar uzdravovania, dar proroctva, dar konania zázrakov, charizmatického rozoznávania, dar modlitby, či dar modlitby v jazykoch a tak ďalej.
I to, co jest ważne, to, że zostają udzielone one przez Boga poszczególnym osobom nie tyle dla nich samych, dla ich własnego dobra, czy jakiegoś osobistego dowartościowania, czy nawet uświęcenia.
A to, co jest dôleżyte, jest skuteczność, że Boh ich udeluje niektorým osobám nie pre ne same, pre ich osobné docenenie, či dokonca posvetenie.
Ale dla innych, čili tak, jak povedziałem, dla wspólnego dobra.
Ale pre iných, čiže tak, ako som povedal, pre spoločné dobro.
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus miała bardzo dobre wyczucie właśnie tej ważnej prawdy.
Sveta Terezia od Dieťaťa Ježiša mala dokonalý cit pre túto dôležitú pravdu.
I z własnego doświadczenia także posługi charyzmatami, których Bóg jej udzielił, pisze między innymi: wszystko co mam, wszystko co zdobywam jest dla Kościoła.
Na základe vlastne svojej vlastnej skúsenosti zo služby charyzmami, ktoré dostal od Boha, píše: všetko čo mám, všetko čo získavam je pre cirkev.
Pan Bóg napełnił mnie łaskami dla dobra innych.
Pan Bóg ma napełnił miłościami pre dobro innych.
Raczył napełniać moją rękę tyle razy, ile to było potrzebne, by nakarmić duszę moich sióstr.
Raczył napełnić moją rękę tolkokrát, kolko to było potrzebne, aby nakarmił duszę moich sestier.
A więc cały czas mówi, że dla innych, dla kościoła, dla wspólnoty.
Czyli cały czas opakuje pre innych, pre dobro społeczeństwa, pre dobro cyrkwi.
I dary te są używane właściwie i powodują uświęcenie, dobro zarówno tego, kto się nimi posługuje, jak i tych, którzy na nie patrzą czy doświadczają ich skutków, jedynie wtedy, kiedy towarzyszy im miłość. Miłość jest tu najważniejsza.
Tieto dary sa používajú správne a spôsobujú posvetenie tak toho, kto prostredníctvom nich slúži, ako aj tých, ktorí na ne pozerajú a zažívajú účinky ich pôsobenia. Jedine vtedy, keď sú sprevádzané láskou. Láska je tu najdôležitejšia.
Pamätáme, jak Święty Paweł pomiędzy 12 i 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian, w którym mówi o charyzmatach, wkłada 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, którym jest hymn o miłości.
Pamiętamy si, że Święty Paweł wkłada między 12 a 14 kapitolu pierwszego listu Koryntianom 13 kapitolu, która jest hymnem na lasku.
Jakby chciał przez to powiedzieć, że bez miłości wszystkie te charyzmaty tak naprawdę niczym są i niewiele znaczą.
Jakby chciał powiedzieć, że bez łaski te charyzmy tak naozaj nie są niczym mimoriadnym, są niczym.
I pamiętamy, jak w hymnie o miłości pisze wprost, że gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Pamiętamy si, że mówi vlastne v tej 13. kapitole, keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anielskými, lásky by som nemal, bol by som ako cvenžiaci kov a zuniaci cymbal.
A tie jazyky ľudí a aniołów to je alúzia do daru modlitvy v jazykách.
A tá alúzia, teda to odnesenie sa k ľudským jazykom a anielským je samozrejme pripomenutím daru jazykov.
I pisze dalej, gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił. I to jest też aluzja do darów charyzmatycznych.
Pamiętam, jestli, że też mówi dalej, a keby som mal dar proroctwa, poznał wszystkie tajemstwa a wszystko wedu, a keby som mal taką silną wierę, żeby som vrchy prenašal, to tiež je alúziou, to tiež je odnesením k ďalším charizmatickým darom.
A miłości bym nie miał, byłbym niczym.
A lásky by som nemal, ničím by som nebol.
A więc miłość jest tym jedynym właściwym środowiskiem właściwego posługiwania wszelkimi charyzmatami.
Láska je teda jediným správnym prostredím na správne používanie všetkých charyziem.
I teraz chodzi o to, żeby właśnie w sposób właściwy korzystać z tych darów, których Bóg udziela. A udziela.
Idzie teda o to, používať tieto dary tým najsprawniejszym sposobom. Tieto dary, które nam Boh dáva.
I kiedy człowiek posługuje się darami charyzmatycznymi, to sprawiają one zazwyczaj dwie korzyści. Jedną by można nazwać doczesną, polegającą no na przykład na uzdrowieniu chorego. Człowiek był chory i zostaje uzdrowiony, prawda? Czy uwolnienie od złego ducha. Był człowiek opętany czy zniewolony przez złego ducha, zostaje uwolniony. Czy proroctwo polegające także na przepowiedzeniu przeszłości. To są te korzyści doczesne.
Keď človek používa charizmatické dary, prinášajú z pravidla dvojnásobný účinok. Poprvé, to je dočasný, spočívajúci napríklad na uzdravení chorého, na vyhnanie zlého ducha, zjavení skrytých skutočností, či predpovedanie budúcnosti a tak ďalej.
A druhá korzyść to je korzyść duchová.
Druhý užitok je užitok duchovný.
Polega ona na tym, że dzięki tym czynom Bóg zostaje uwielbiony oraz bardziej przylega do Niego przez wiarę i miłość ta osoba lub osoby, które dokonują tych znaków, jak i te osoby, dla których czy wobec których się je spełnia.
Ten drugi użytek duchowny spoczywa w tym, że wdiaka tymto skutkom Bóg je zwelebeny. A viac k niemu ten daný človek prilne prostredníctvom viery a lásky.
I pamiętamy z Ewangelii czy z dziejów apostolskich, jak Jezus czy apostołowie na przykład uzdrawiali i to była okazja do tego potem, żeby ludziom, którzy na to patrzyli, mówić o Chrystusie i dzięki temu Bóg został uwielbiony, wielu ludzi uwierzyło w Chrystusa.
Pamätáme si, že napríklad v evanjeliách je veľa opisov uzdravení. To všetko boli príležitosti na to, aby mohol byť zvelebený Boh.
I to je vlastne ten duchový ovoc darov.
A to je ten duchovný plod týchto darov.
Święty Jan od Krzyża w drodze na górę Karmel w trzeciej księdze przestrzega, żeby nie przywiązywać swojego serca jedynie do tej pierwszej korzyści, czyli doczesnej.
W trzeciej księdze
drogi na górę Karmel.
Wystupu na górę Karmel Świętego Jana z Krzyża autor upozorňuje, aby sme sa nepripútavali srdcom výlučne k tomu prvému užitku.
Nezvracajúc uvagy na tú druhú kožišť.
A tým nedávali si pozor, alebo teda odmietali vziať do úvahy ten druhý užitok.
Dlatego, že to, co najbardziej się liczy, to vzrost v miłości.
Pretože to, čo je najpodstatnejšie, je vzrast v láske.
Natomiast okazuje się, že różnych niezwykłych dzieł można dokonywać albo doznawać ich skutków równie dobrze bez stanu łaski i miłości.
Protože sa ukazuje, že mimoriadne skutky je možné uskutočňovať alebo zažívať rovnako dobre bez stavu milosti a lásky.
Może nawet być tak, że sam Bóg może udzielać takich darów niegodnym osobom, tak jak pamiętamy może w Księdze Liczb jest opisana historia Balaama, właśnie niegodnego, który prorokował.
Może się stać na przykład, że Bóg udzieli sam takie to miłości ludziom, którzy są tu niehodni. Ako na przykład si pamiętamy miłość, którą udzielił starozakonnemu Balaamowi.
Mogą też one się dokonywać niezwykłe rzeczy przez złego ducha, tak jak to było w przypadku Szymona Maga, o czym jest mowa w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich.
Równako tieto skutki może wykonywać zły duch, jako to było na przykład w przypadku czarodziejnika Szymona, o czym mamy zmienku w skutkach apostolskich.
Czytamy tam, że pewien człowiek imieniem Szymon, który dawniej zajmował się czarną magią, wprawiał w zdumienie lud Samarii, twierdził, że jest kimś niezwykłym.
Czytamy tam, że w mieście przed tym isty mąż, menom Szymon, robił czary a ohromował samaryjski lud, twierdząc, że on jest niekim wielkim.
Poważali go wszyscy od najmniejszego do największego. Ten jest wielką mocą Bożą, mówili. A liczyli się z nim dlatego, że już od długiego czasu wprawiał ich w podziw swoimi magicznymi sztukami.
A wszyscy od najmniejszego aż po największego pozornie poczuwali. A mówili, on jest Bożia sila, która się wola wielka. Poczuwali go preto, że ich już długi czas ohromował czarami.
Potem niby się nawrócił i ochrzcił, ale nadal chciał dokonywać nadzwyczajnych rzeczy. Nawet pieniądze, pamiętamy, dawał apostołom, żeby móc udzielać innym daru Ducha Świętego, przez co został przez nich mocno skarcony.
Potem sa akoby obratil a nechal sa pokrstiť, ale nadalej chcel wykonywać nieobyčajné veci. Dokonca dával apostolom peniaze, aby innym mohol udzielować Ducha Świętego, za co ho prísne pokarhali.
Tak więc nie wystarczy, żeby zewnętrzne objawy tych czynów były niezwykłe, ale bardzo ważnym jest odkrycie źródła, z którego te czyny te pochodzą.
Także nie starczy, aby wonkajsze prejawy tych skutków były nieobyczajne, ale bardzo ważne jest odhalenie pramenia, z którego pochodzają.
I te nadzwyczajne czyny przyniosą autentyczny pożytek zarówno osobie, która je dokonuje, jak i tym, dla których i wobec których się je spełnia, jedynie wtedy, gdy stają się jednocześnie źródłem głębszego nawrócenia i powodują wzrost miłości.
A te mimoriadne skutki przynoszą autentyczny użytok współczesnej osobie, która ich wykonawa, jako i tym, pre których a przed którymi się uskutoczniują, iba wtedy, kiedy się współczesnie stawają prameniom hĺbšieho obratenia a vyvolajú rast v láske.
Nenáleže natomiast przywiązywać się i w sposób nieuporządkowany pragnąć samych tych czynów i w nich pokładać nadzieję.
Netreba sa teda priputávať a neusporiadaným spôsobom túžiť po týchto skutkoch a svoju nádej spájať s nimi.
Gdyż do takich osób, którzy za ich wykonywanie żądali nagrody od Jezusa, mówiąc: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?
Lebo takim osobom, które za ich uskutoczniowanie żądali odmenu, było powiedane, lebo takým osobom, ktoré za ich uskutočňovanie žiadali odmenu, bolo povedané: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, nevyhaňali sme v Tvojom mene zlých duchov, nerobili sme v Tvojom mene veľa zázrakov.
Jezus odpowiada: Nikdy vás neznałem, odejďte ode mne vy, ktorí dopúšťate sa nepravosti.
Pardon, títo ľudia, ktorí toto hovorili Ježišovi, tak si museli vypočuť od Ježiša v Evanjeliu: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa vy, čo pacháte nepravosť.
A zatem človek, posługując się tými darami charyzmatycznymi, powinien się cieszyć nie z tego, że takie łaski otrzymuje, ale z tego, że odnosi z nich korzyść duchową i służy przez nie Bogu z miłością.
A tak človek, ktorý používa tieto charizmatické dary, sa má tešiť nie z toho, že takéto milosti dostáva, ale z toho, že z nich získava duchovný užitok a slúži vďaka ním Bohu s láskou.
I pamätáme tež, že kiedy učňovie tešili się z moci udzielonej im nad złymi duchami, Jezus upominal ich: Nie z tego się weselcie, že duchy vám są uległe, ale veselte sa z toho, že vaše imiona zapísané sú v nebie.
Takisto si pamätáme, že keď sa učeníci tešili z moci nad zlými duchmi, Ježiš ich napomínal: Netešte sa z toho, že sa vám poddávajú zlí duchovia, ale z toho, že vaše mená sú zapísané v nebi.
I pravda, jaká stąd płynie, jest ta, že najwspanialsze nawet charyzmaty, niezależnie od ich praktycznej skuteczności dla dobra bliźnich i budowy Kościoła, nie mają żadnej wartości dla obdarowanego nimi człowieka, jeżeli nie towarzyszy im miłość.
Prawda, która z tego wypływa, jest ta, że ani najwznieszeniejsze charyzmy, niezawisłe od ich praktycznej uczynności pre dobro bliźnich a cirkwi, nie mają pre toho, kto ich dostal, żadną hodnotu, pokiaľ ich nie sprowadza laska.
Jedynie ona się liczy, ona pozostaje, ona ma wartość wieczną, gdyż jest uczestnictwem w życiu Boga, który jest miłością.
Iba láska sa počíta. Ona zostáva a má večnú hodnotu, keďže je účasťou na Božom živote a Boh je láskou.
Dlatego święty Jan od Krzyża powtarza, że pod wieczór będziesz sądzony z miłości właśnie, nie z czego innego.
Preto svätý Jan od Krzyża opakuje v podvečer, čiže na konci života, ťa budú súdiť z lásky, nie z niečoho iného.
Okazuje się jednak, že te dary charyzmatyczne, zwłaszcza te nadzwyczajne, mogą być pełnione w sposób niewłaściwy.
Čiže ukazuje sa, že tieto charyzmatické dary môžu byť uskutočňované nesprávnym spôsobom.
I v związku s tým święty Jan od Krzyża wylicza takie trzy główne szkody, jakie odnosi człowiek, kiedy przywiązuje się wewnętrznie do tych darów nadprzyrodzonych, w nich pokładając swoje serce, a odrywając to serce przez to od Boga, dawcy tych darów, i odrywając serce od Jego miłości.
W souvislosti z tym svätý Jan od Krzyża wypoczytawa trzy główne szkody, które ohrozują człowieka, privezujúceho svoje srdce k týmto nadprirodzeným darom, čím ho odputávajú od ich darcu a od jeho lásky.
V drodze na górę Karmel v 3. księdze v 31. rozdziale píše o tých škodách.
V tretej knihe Výstupu na horu Karmel v 31. kapitole píše o týchto škodách.
Są to po pierwsze oszukiwanie siebie i innych.
Sú to po prvé klamanie seba a iných.
Po drugie umniejszenie wiary.
Po druhé oslabenie viery.
I po trzecie próżność i zarozumiałość.
A po tretie marnivosť a domyślavosť.
Pierwsza szkoda, czyli oszukiwanie siebie i innych, wynika stąd, że potrzeba dużo światła rozeznania dla odróżnienia, które z tych nadzwyczajnych darów są prawdziwymi darami pochodzącymi od Boga, a które fałszywymi.
Prwa szkoda, czyli klamanie seba a innych, wypływa z toho, że jest potrzebne wiele światła na rozeznanie a odliśnienie, które z mimoriadnych darów są prawdziwe, czyli które pochodzą od Boga, a które są fałszywe.
A na przeszkodzie temu rozeznaniu staje właśnie to afektywne przywiązanie się do tego daru, które wewnętrznie człowieka jakoś zaślepia.
Prekażką rozoznania jest przy tym afektywna przyputaność k tomu daru, która człowieka wnętrznie oslepuje.
Co więcej, nawet gdyby dany dar był autentyczny i pochodził od Boga, to pożądliwe przywiązanie się do niego, pragnienie go i tak sprawia więcej szkód niż pożytku.
Dokonca aj keby bol daný dar autentický a pochádzal od Boha, žiadostivé priputanie k niemu aj tak spôsobuje viac škody ako užitku.
Dlatego, že popycha človeka nieraz do spełniania go v nevlastivým miejscu i v nevlastivým čase v spôsob samovolný, často neroztropný.
Lebo privádza človeka k tomu, aby dar využíval na nesprávnom mieste a v nesprávnom čase svojvoľne a nerozvážne.
Pamiętamy, jak na przykład apostołowie Jakub i Jan pragnęli sprowadzić ogień z nieba na Samarytan za to, że nie chcieli przyjąć Jezusa, czyli no właśnie korzystać z takiego nadzwyczajnego daru i jak Jezus sam zganił ich za to.
Pamiętamy si, ako na przykład apostoli Jakub a Jan tużyli posłać ogień z nieba na Samarytanów, lebo nie chcieli przyjąć Jezusa. A teda využiť ten dar, ktorý on prináša, a on sám ich za to prísne napomenul.
A zatem v rozeznávaniu pravdivosti tých darov i korzystaniu z nich, jeśli są prawdziwe, potrzeba wewnętrznego oderwania się od tych darów, potrzeba właściwego dystansu, wewnętrznego dystansu od nich.
Vidieť teda, že pri rozoznávaní pravosti týchto darov a ich využívaní, treba voči ním vnútornú odputanosť, správny odstup.
Jeżeli tego wewnętrznego oderwania, dystansu nie ma, to może dojść do tego, co stało się z prorokami, na których Bóg skarżył się przez proroka Jeremiasza.
Ak ten odstup chýba, môže sa stať, že čo sa stalo s prorokmi, na ktorých sa Boh sťažoval ústami proroka Jeremiáša.
V 23. rozdiale píše, čítame, neposyłałem tých prorokov, lecz oni biegajú. Nemówiłem do nich, lecz oni prorokujú.
V 23. kapitole svojej knihy píše, neposlal som prorokov, oni však utekajú, neprehovoril som k ním, oni však prorokujú.
I na innym miejscu zwodzą mój lud kłamstwami i chełpliwością. Nie posyłałem ich, ani nie dawałem polecenia.
A na innym mieście zawadzają mój lud swoim kłamstwem a chwastuństwem. Ja som ich weru nie posłał, ani nie poweril.
Do tego zaś nie posunęliby się nigdy ci prorocy, gdyby nie mieli nieuporządkowanego przywiązania do tych dzieł.
K tomu by nikdy nedospeli títo proroci, keby neboli neusporiadane priputaní k týmto dielam.
Vidíme więc, jak veľké škody přinosí pružná radosť pokladaná v tých nadzvyčajných dielach, ktorá spravia, že človek negodne či navet převrotne nadužíva lásku delených mu přes Boga.
Vidíme teda, aké veľké škody prináša samolúba radosť čerpaná z týchto mimoriadných diel, ktorá spôsobuje, že človek nehodne a zvratene zneužíva Bože milosti.
I vtedy również szatan, widząc u takich osób skłonność ku tego rodzaju rzeczom, często zaczyna kusić, mieszać się na różne sposoby i sprawia, że osoby te jakby rozwijają żagle i nabierają bezczelnej odwagi, brnąc w tych swoich cudotwórczych praktykach.
Wtedy aj diabol, jak widzi u tychto osób sklon k týmto veciam, začína pokúšať a miešať sa rôznym spôsobmi a spôsobuje to, že tieto osoby naťahujú plachty a naberajú trúfalú odvahu, upadajúc do svojich divotvorných praktik.
Žonza vykonywania tých nadzvyčajných rzeczy môže vzrosnúť nawet do tego stopnia, že dla ich wykonywania potrafią zawrzeć układ, pakt z szatanem.
Żenostliwa tużba wykonawać ich może zaraz na, aż na tylko, że kvôli nim uzawrą zmluwu z diablom.
Święty Jan od Krzyża potwierdza, stwierdza, że stąd właśnie wywodzą się różnego rodzaju czarownicy, zaklinacze, wróżbiarze, magowie.
Svätý Jan od Kríža konštatuje, že z tohto sa vlastne rodia rôzni čarodejníci, zaklinači, veštici, magovia.
Przywiązanie się do tych czynów może dojść do takiego stopnia zła, że ludzie ci nawet chcą kupić dary i łaski za pieniądze, tak jak to czynił wspomniany Szymon Mag w Dziejach Apostolskich.
Pripútanosť k týmto skutkom môže dôjsť až tak ďaleko, že si chcú kúpiť dary a milosti za peniaze, ako sa o to pokúšal čarodejník Šimon, o čom vieme zo skutkov apoštolov.
I na zakończenie omawiania tej pierwszej szkody, właśnie okłamywania siebie i innych, święty Jan od Krzyża daje następujące napomnienie.
Na záver uwagi o tej prvej škode dáva svätý Jan z Kríža nasledujúce napomenutie.
Komu więc Pan Bóg udzielił łaski i daru nadprzyrodzonego, niech oderwie od nich swe pragnienie i radość.
Komu teda Boh udzielił milosť a nadprirodzený dar, niech od nich odputa svoju túžbu a radosť.
Niech ich nie wywołuje samowolnie, gdyż Bóg udzielający tych darów nadprzyrodzonych dla pożytku swego Kościoła i jego członków, natchnie go również nadprzyrodzonym sposobem, kiedy i gdzie powinien ich używać.
Niech ich nie wykonawa samowolnie, keďže Boh, który udzieluje tieto nadprzyrodzone dary na użytok swojej cirkwi a jej členom, wnuknie mu súčasne nadprzyrodzonym sposobom, kiedy a ako ich ma používať.
I jak Pan przykazał swoim wiernym, żeby nie troszczyli się o to, co i jak mają mówić, dotyczyło to bowiem nadprzyrodzonego ćwiczenia wiary, tak i teraz ich pouczy, jako że pełnienie cudów nie jest mniejsze od tamtego.
A ako Pan przykazał swoim wieriacim, aby sa nie starali o to, co a ako mają mówić, tykalo się to totiž nadprzyrodzonego ćwiczenia wiary, tak aj teraz ich pouczy, że konanie zázrakov nie jest mniejsze jako tamto.
Niech więc człowiek pamięta, że Bóg jest głównym twórcą i On porusza serce.
Niech teda człowiek pamięta, że Bóg jest głównym twórcą, a On pohina serce.
Jego mocą działa wszelka siła.
Jego mocą kona wszelka siła.
Dlatego też uczniowie, jak opowiadają Dzieje Apostolskie, chociaż otrzymali od Boga te łaski i dary, zwrócili się do Niego z modlitwą, by On zechciał wyciągać rękę swoją ku uzdrowieniu, aby w ten sposób za ich pośrednictwem do serc ludzkich przeniknęła wiara w Jezusa Chrystusa.
A preto teda, ako rozprávajú skutky apoštolov, hoci učeníci dostali od Boha tie milosti a dary, obratili sa na Neho s modlitbou, aby ráčil vystrieť svoju ruku a uzdravoval, aby sa tak ich prostredníctvom dostala do ľudských srdc viera v Ježiša Krista.
To jest ta pierwsza szkoda. Jeśli chodzi o drugą szkodę, którą jest osłabienie wiary zarówno u innych osób, jak i u samego dokonującego takich niezwykłych czynów, ale z sercem do nich przywiązanym, to ta druga szkoda zazwyczaj wynika z pierwszej właśnie, o której była mowa.
To było pokiaľ ide o prvú škodu. Druhá škoda, ktorou je oslabenie viery, tak u iných osob, ako aj tej, ktorá vykonáva nejaké mimoriadne skutky so srdcom k tým priputaným, tak tá druhá škoda vyplýva obyčajne z tej prvej.
Święty Jan píše, kto bowiem przywiązuje zbytnią wagę do tych cudownych zjawisk, umniejsza w sobie istotny i trwały stan wiary, który jest z natury stanem ciemnym.
Píše Sv. Jan, kto totiž pripisuje prílišný význam týmto zázračným javom, zmenšuje v sebe podstatný a trvalý stav viery, ktorý je stavom temným.
V drodze na górę Karmel v drugiej księdze, v 22. rozdziale, vkłada nejako v ústa Boga Ojca następujące słowa.
Vo svojej knihe, teda v druhej knihe výstupu na horu Karmel, hovorí, vklada ako keby do úst Boha Otca tieto slova.
Kto by mnie dzisiaj pytał i prosił, abym doń mówił i objawił cośkolwiek, byłoby to jakby powtórnym błaganiem mnie o Chrystusa i o nową wiarę oprócz tej, którą objawiłem. Byłoby więc brakiem wiary, jaka jest dana w Chrystusie.
Kto by ma dnes prosil, aby som k niemu hovoril a zjavil čokoľvek, bolo by to akoby opakovanou prosbou o Krista a o novú vieru, okrem tej, ktorú som zjavil.
I to jest jasne, jeżeli człowiek bardziej wewnętrznie przywiązany jest do darów niż do dawcy tych darów, to siłą rzeczy ta relacja z dawcą, a więc relacja wiary, umniejsza się.
Je to samo sebou, že ten, kto je viac priviazaný k darom, než k darcovi týchto darov, stráca tento, postupne tento vzťah k darcovi.
S umniejszeniem się wiary zaś wzrasta próżność i zarozumiałość.
So zmenšovaním viery zase rastie samolubosť a domyślavosť.
Gdyż człowiek dokonujący niezwykłych czynów niejako przywłaszcza sobie udzielane dary i wpada często w pychę, uważając się za lepszego od innych.
Kiedy człowiek konający nieobyczajne skutki si przywłaszczuje udzielane dary a stawa się obietą pychy, albo się poważuje za lepszego jako inni.
I żeby mieć właściwe podejście do darów charyzmatycznych, potrzeba wiele pokornej modlitwy, która kieruje nasze serce ku Jezusowi, dawcy wszelkich darów.
Aby człowiek mal sprawny postoj ku charyzmatycznym darom, trzeba wiele pokornej, osobnej modlitwy, która tym, że zameriamy nasze serce na Jezusa, darcu wszelkich darów.
I wygasza tym samym ta modlitwa niewłaściwe pożądanie i przywiązanie się do samych darów.
Postupnie osłabuje niesprawną żiadostiwość a priputanie k týmto darom.
I przez to też nabywa się Bożej bojaźni, gdyż dla człowieka Bóg jest rzeczywiście najważniejszy, a wszystko inne, nawet te najbardziej spektakularne dary w porównaniu z Nim uważane są za nic.
Tým sa získava Božia bázeň, lebo pre človeka je najdôležitejší Boh. Všetko iné, dokonca aj tie najokázalejšie dary, nie sú v porovnaní s ním ničím.
I človek, ktorý v Bogu pragne zložiť całą svoju miłość i ufność, oczywiście nie staje się zamknięty przez to na jego dary. Przeciwnie, potrafi je przyjąć z wdzięcznością, zarówno te niezwykłe, jak i te najzwyczajniejsze, lecz ani do jednych, ani do drugich nie przywiązuje swojego serca.
Człowiek, który tuży mać celu swoją nadzieję a lasku w Bogu, nie stawa się tym uzawrety na jego dary. Naopak, dokaże ich przyjąć z wdzięcznością, równako tie neobyčajné, ako aj tie najobyčajnejšie, ale ani k tým prvým, ani k druhým nepriputáva svoje srdce.
I tým samým s vevnenčnou voľnosťou posługuje się w sposób właściwy nimi dla dobra innych.
A tym z wnętrzną swobodą a sprawnym sposobem ich używa pre dobro innych.
Na koniec, kiedy o tym mówimy, to trzeba też wspomnieć o potrzebie pośrednictwa innych osób w naszej osobistej relacji z Bogiem, a zwłaszcza też o potrzebie pośrednictwa innych właśnie w tym naszym odkrywaniu i posługiwaniu darami charyzmatycznymi.
Na koniec, kiedy o tym mówimy, trzeba przypomnieć potrzebę pośrednictwa innych osób w naszym osobnym związku z Bogiem, w którym dôležitú úlohu zohráva osobná modlitba, a jeszcze viac o potrzebie pośrednictwa innych przy używaniu charyzmatycznych darów, o potrzebie podrobić się tieto miłości rozoznaniu innych osób.
Czasami bowiem, no, tak jak tu mówiłem, jest taka pokusa, jeśli przywiązujemy się zwłaszcza do tych darów, że uważamy się za kogoś większego, ważniejszego od innych i uważamy, że skoro Bóg w sposób nadprzyrodzony sam działa w naszym życiu, to my wcale nie potrzebujemy korzystać z pomocy innych ludzi.
Często to tak stawa, że kiedy się po prostu nawiążemy na te dary, kiedy widzimy, że Bóg koná cez nas, tak postupnie stracamy potrzebę mieć určitą spätną väzbu od innych.
A okazuje się, że jest wielka potrzeba jakby poddania tych łask pod osąd, pod rozeznanie innych osób.
A je to tak, že v skutočnosti je potrebné dávať druhým k rozoznaniu tieto naše skutky.
Dzieje się tak dlatego, že Bóg chce, ażeby ľudia byli wzajemnie zależni od siebie, żeby potrzebowali pomocy innych na swojej drodze do Boga i pomocy też w odczytaniu, czego Bóg od nich w życiu oczekuje, pomocy w umocnieniu ich wiary i miłości, ich posługi także w Kościele.
A je tomu tak preto, lebo Boh chce, aby ľudia od seba navzájom záviseli, aby potrebovali pomoc innych na ceste k nemu, pomoc pri zistení, čo od nich Boh očakáva, pomoc pri posilnení viery a lásky v ich službe v cirkvi.
I to jest przedziwna tajemnica, ale tak rzeczywiście jest.
Jest to podziwowodne tajemstwo, ale jest to naozaj tak.
I choćby nawet Bóg przemawiał bezpośrednio do człowieka przez objawienia czy natchnienia, choćby objawiał swoją moc przez różne dary, to jednak chce, żeby one były potwierdzane także drogą taką zwykłą, naturalną przez innych ludzi.
Aj keby sa Boh dokonca bezprostredne prihováral prostredníctvom zjavení či vnuknutí, aj keby prejavoval svoju moc prostredníctvom rôznych darov, napriek tomu chce, aby boli potvrdené takou prirodzenou cestou inými ľuďmi.
I zwykle nikdy človek neznajde pokoju serca i mocy do realizacji tego, co wydaje mu się, że Bóg od niego oczekuje, jeśli to Boże wezwanie nie przejdzie przez pośrednictwo drugiego człowieka, przez pośrednictwo wspólnoty.
A człowiek nigdy nie znajdzie pokoju serca a siły na uskutecznianie tego, co się mu zda, że Bóg od niego chce. A kto to Boże pozwanie nie przejdzie przez pośrednictwo człowieka albo społeczeństwa.
I taki sposób postępowania Boga widać już choćby na przykładzie wielu postaci biblijnych.
Taki to Boży postęp widzieć w żywocie mnogich biblijskich postaw.
Jako przykład w Starym Testamencie można podać choćby proroka Gedeona.
Jako przykład możemy w Starym Zakonie ponuknąć proroka Gedeona,
któremu Bóg w sposób nadprzyrodzony za pośrednictwem anioła objawia się i powołuje do wyzwolenia Izraela z rąk Filistynów.
Któremu się Bóg nadprzyrodzonym sposobem, pośrednictwem anioła, zjawuje a pozywa go, aby wyswobodził Izraela z rąk Filistynów.
O tym mówi szósty rozdział Księgi Sędziów.
Je o tom reč v šiestej kapitole Knihy Sudcov.
I pamiętamy tam, jak Bóg daje Gedeonowi nadprzyrodzone znaki potwierdzające jego boską obecność, jak na przykład zesłanie ognia na ofiarę, jaką złożył Gedeon, czy też ten niezwykły znak związany z runem Gedeona.
A pamiętamy si, że Bóg Gedeonowi dawa przy tym nadprzyrodzone znamienia potwierdzające jego bożską prítomność, na przykład zastąpienie ognia na obetu, którą Gedeon przyprawił, albo też znamienie spojené z runą.
Jednakże Gedeon nie czuje wewnętrznego pokoju ani mocy do realizacji Bożego nakazu, nawet jak widzi te nadzwyczajne znaki, dopóki nie zostanie mu to potwierdzone właśnie drogą naturalną przez inne osoby.
A wszak Gedeon ani potom nie cíti wnútorný pokoj, ani silu uskutočniť Boží príkaz, pokiaľ sa mu to, nie je mu to potvrdené prirodzenou cestou, prostredníctvom iných osôb.
Nie wiem, czy pamiętacie, kto to był tými osobami, ktoré potvrdili Gedeonovi. Właśnie to.
Nie wiem, czy si pamiętacie, kto to bolo, kto Gedeonovi potvrdil.
Nie.
Jozue, nie?
A to potem było, ale wcześniej jeszcze był taki jedno wydarzenie. W siódmym rozdziale Księgi Sędziów jest ono opisane, wersety od 9 do 15.
Jest jeszcze takie, jedno udało się jeszcze przed tym, jest opisana w siódmej kapitole Księgi Sędziów od 9 do 15 wersza.
Jak Jozue jeszcze z jednym towarzyszem swoim zakradli się do obozu nieprzyjacielskiego nocą i usłyszeli, jak dwóch strażników rozmawia między sobą.
Kiedy Gedeon spolu z jeszcze swoim jakim druhom wydali do nieprzyjacielskiego tabora a poczuli rozmowę strażników.
I słyszeli, jak jeden drugiemu opowiada sen, jaki miał.
A oni mówili, jeden z nich teda mówił o swoim snie,
że chyba bochen chleba stoczył się z góry i przewrócił namioty w obozie.
W którym widział, że bochnik chleba sa skotulał z kopca a zburał wszystkie stany.
I ten drugi strażnik mówi, to na pewno jest Gedeon, który rozbije tak nasz obóz.
A ten drugi strażnik mówi, to určite Gedeon, który takim to sposobem zniczy nasz tabor.
I dopiero kiedy Gedeon usłyszał ten sen i jego wyjaśnienie przez tego człowieka, wrócił do obozu, oddał pokłon Bogu, zwołał wszystkich Izraelitów i mówi, wstańcie, Bóg wydaje w nasze ręce nieprzyjaciół naszych.
Aż wtedy, kiedy Gedeon to poczuł, wstał, wrócił się do swojego tabora, powiedział wszystkim, aby wstali a uistili ich o tym, że Bóg ich nieprzyjaciół wyda do ich róg.
I wtedy rzeczywiście jest opisane to niezwykłe zwycięstwo przez 200 żołnierzy przeciwko całemu mnóstwu nieprzyjaciół.
No a potem jest opisane dalej teda to zwycięstwo tejto skupiny 200 wojaków proti početnej przewadze nieprzyjaciół filiszczyńców.
I popatrzcie, nie pomogły niejako te wcześniejsze nadprzyrodzone znaki, jakie Bóg dawał. Trzeba było tego wyjaśnienia przez właśnie tych dwóch wartowników, żeby Gedeon się przekonał, że rzeczywiście Bóg tego chce od niego.
Że przyjmijcie sobie, że nie staczyli te nadprzyrodzone rzeczy pre Gedeonowi, ale Bóg był jako prinuteny dać mu jeszcze takie to znaki przez tych konkretnych ludzi, przez tych strażników.
Podobnie w Nowym Testamencie święty Paweł, któremu Bóg osobiście, Jezus osobiście objawił się pod Damaszkiem i potem bezpośrednio objawił mu też swoją Ewangelię, o czym pisze w liście do Galatów.
Podobnie w Nowym Zakonie święty Paweł, któremu się Bóg osobnie zjawił przed Damaszkiem a potem mu bezpośrednio zjawił swoje Ewangelium, nie úplne spokojný, ale vydáva sa do Jeruzalema.
Vlastne udaje sa do Jerozolimy, nie czuje się spokojny, ale udaje się do Jerozolimy, do apostołów, żeby oni, ludzie, potwierdzili mu to, że nie błądzi, głosząc Ewangelię Chrystusową, lecz rzeczywiście ta Ewangelia pochodzi od Boga.
Wydawa się to właśnie do Jerozolimy, że niespokojny, aby inni ludzie mu potwierdzili to, że nie bludzi, ale że to Ewangelium skutecznie pochodzi od Boga.
I wtedy pamiętamy, że Piotr i inni apostołowie potwierdzają mu, że tak jest i każą mu iść do pogan.
A pamiętamy się, że wtedy Peter a ostatni apostołowie mu potwierdzają, że jest to skutecznie tak, ma iść do poganom.
I Paweł idzie z wielką gorliwością i mocą, podejmuje podróże apostolskie.
A Paweł idzie w pełnej sile a wydawa się na tyto apostolskie cesty.
Myślę, że w tym kluczu my też możemy popatrzeć na Maryję, zwłaszcza w scenie zwiastowania i potem nawiedzenia świętej Elżbiety.
Analogicky to platí aj o Marii. Możemy sa na nią pozrieć w tym świetle w momencie zwiastowania.
Pamiętamy, że w zwiastowaniu Bóg przez anioła mówi do niej bezpośrednio, w sposób niezwykły i powołuje ją do Bożego macierzyństwa, a mimo to Maryja się waha w jakiś sposób.
Pri zwiastowaniu Boh sa Marii prihovára bezprostrednie, czyli mimoriadnym sposobom, a powołuje ją k Bożemu macierstwu, ale ona ma pochybności.
Mówi, jakże to się stanie, nie znam męża, prawda, i tak dalej.
Mówi, ako sa to stanie, muža predsa nie poznam.
I zauważmy, że wyraża zgodę dopiero wtedy, kiedy anioł wskazuje na drugiego człowieka, na Elżbietę, że i w jej życiu Bóg w sposób niezwykły zadziałał.
Wyjadruje swój súhlas aż potem, kiedy jej anioł ukazuje innego człowieka, Elżbietę, a to, że aj w jej żywocie Bóg posobił mimoriadnym sposobem.
Wtedy dopiero mówi, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa.
Aż wtedy mówi, som służebnica pánova, niech mi stanie podľa Twojego słowa.
I pierwsze, co Maryja czyni po scenie zwiastowania, to udaje się do Elżbiety.
A prvú vec, ktorú po zwiastowaniu Maria koná, je, že sa vydáva na cestu k Elżbiete.
Zazwyczaj mówi się, że idzie do niej, żeby pomóc Elżbiecie, która oczekuje narodzin Jana Chrzciciela.
Obyczajnie się mówi, że idzie tam, aby pomogła Elżbiecie, kiedy ma porodzić Jana Chrzciciela.
I na pewno tak było, bo Maryja zatrzymuje się u niej aż do narodzin Jana Chrzciciela.
A určite to tak było, ponieważ Maryja tam została aż k narodzeniu, aż po narodzeniu.
Ale wydaje się, że bardzo ważne dla Maryi było też to, że czuje Maryja instynktownie, że Elżbieta wywołana przez anioła w zwiastowaniu powinna jakoś potwierdzić Maryi to, co anioł jej Maryi objawił.
Ale zdá się, że tak instynktywnie Maria tam idzie, teda cíti, że potrzebuje, ale zdá się, że tym głównym dôvodom, prečo Maria idzie k Elżbiete, je to jej tušenie, že Elžbieta môže potvrdiť to, čo jej zjavil anjel.
I vieme, že rzeczywiście Elžbieta potvierdza, nazýva Mariję matką swego pana. A skądże mi to, že matka mojego pana przychodzi do mnie?
A vieme, že Elžbieta skutočne potvrdzuje, nazýva Mariu matkou svojho pána. Blahoslavuje Marinu vieru.
I błogosławi wiarę, błogosławiona, któraś uwierzyła, że spełnią ci się słowa powiedziane przez Pana.
Błogosławi Marinu wieru, mówiąc, błogosławiona ta, która uwierzyła, że się spełni, co jej powiedział Pan.
I zauważmy, że dopiero wtedy coś jakby puszcza w sercu Maryi. Dopiero wtedy, kiedy Elżbieta jej to potwierdza, uzyskuje pokój i pewność, że nie została jakoś okłamana, ale że rzeczywiście Bóg mówił do niej i ta pewność wylewa się na zewnątrz w jej hymnie dziękczynienia Magnificat.
No a widzimy, że aż wtedy się nieco uwolniuje w Márii získava pokoj a istotu, ktorá sa potom vylieva na vonok aj v hymne vďaky vzdávania v Magnifikáte.
Bardzo charakterystyczne jest to, że Magnifikat Maria nie wyśpiewuje na przykład na zakończenie sceny zwiastowania. To może byłoby i takie piękne i romantyczne, nie? Mówi, oto ja służebnica pańska i wielbi dusza moja pana.
Wszimnijmy się, że ten Magnifikat nie jest umieszczony hneď po scenie zwiastowania, choć może by to było takie piękne, romantyczne. Ale aż po tej to nawszczewie.
Właśnie dopiero wtedy, kiedy drugi człowiek, w tym wypadku Elżbieta, potwierdza działanie Boże w Maryi, wtedy uzyskuje pewność, która wyraża się w tym hymnie i wdzięczność wobec Boga.
Aż wtedy, kiedy zyskała tuto istotu, to potwierdzenie przez Elżbietu, aż wtedy przechadza do tohto wdzięki zdawania w tomto hymnie.
I to wszystko, co tutaj w jakiś sposób zostało powiedziane, święty Jan od Krzyża podsumuje w następujący sposób w drodze na Górę Karmel w 22 rozdziale drugiej księgi.
Wszystko to, co tu teraz było powiedziane, zhrnul Jan od Krzyża w drugiej knihe, w drugiej knihe wystupu na Górę Karmel w 22 kapitole.
Pisze tam tak. Wszystko, co Bóg objawiał ludziom w Starym Testamencie, nie miałoby powagi i siły powodującej wiarę, gdyby nie zatwierdziły tego usta kapłanów i proroków.
Pisze tam. Wszystko, co Bóg zjawił ludziom w Starym Zakonie, by nie miało ważność a silu wywoływającą wieru, keby to nie potwierdzili usta kniazów a proroków.
Bóg bowiem pragnie, aby kierownictwo nad ludźmi mieli również ludzie im podobni.
Bóg totiž tuży, aby ludzi wiedli ludzie im podobni.
I żeby człowiek kierował się i rządził rozumem naturalnym.
Aby sa człowiek riadil prirodzeným rozumom.
Stanowczo też żąda, abyśmy temu, co nam objawia sposobem nadprzyrodzonym, ani nie dawali wiary, ani się w tym nie upewniali, dopóki to nie przejdzie, jak przez przewód, przez usta człowieka.
Rozhodnie teda żiada, aby sme tomu, co sa nam zjawuje nadprirodzenie, ani nie verili, ani sa w tom nie posilňovali, pokiaľ to nie prejde tym ludzkim kanalom, to jest ustami człowieka.
Dlatego zawsze, ilekroć coś mówi, czy objawia duszy, udziela jej również pewnej skłonności, dzięki której sama dusza zwierza się z tym, komu należy.
Preto vždy, keď niečo hovorí alebo zjavuje duši, udeluje jej súčasne istý sklon, vďaka ktorému sa duša zveruje tomu, komu je to vhodné.
Zanim to nastąpi, nie daje jej Bóg pełnego zadowolenia, bo chce, ażeby człowiek osiągnął je za pośrednictwem drugiego, podobnego sobie człowieka.
Pred tym, ako to stanie, nie dostanie od Boha úplnú spokojność, lebo chce, aby ho człowiek dosiahol, aby ho człowiek dosiahol prostredníctvom innego, sebe podobnego człowieka.
A więc widzimy, że Bóg rzeczywiście chce, żeby drugi człowiek był niejako stróżem, pośrednikiem, tym, który potwierdza i umacnia działanie Boga w naszym życiu i naszą relację z Bogiem.
Bóg teda chce, aby drugi człowiek był jakoby strażcą czy prostrednikiem a tym, kto potwierdzuje, posilňuje konanie
i to jest
wzťah Boga z człowiekiem.
To jest przedziwna tajemnica.
Je to naozaj mimoriadne tajomstvo.
V konstitúcii dogmatičnej o kościele.
V dogmatickej konstitúcii o cirkvi.
V soboru Vatikánskeho II.
Druhého Vatikánskeho koncilu.
Jest napisane také zdanie, že Bóg nie chciał zbaviť ľudí v pojedynke.
Je napisane, že Boh, takáto veta, že Boh nechcel spasiť človeka Po jednom.
Z wykluczeniem wzajemnych relacji z innymi.
Wyłączając wzajemne z innymi.
Ale spodobało mu się utworzyć lud Boży, który by razem, wspólnie zmierzał ku zbawieniu.
Ale patrzyło samu wytworzyć Boży lud, gdzie by człowiek mógł spolu z innymi kraczać k spase.
I dotykamy tutaj, myślę, bardzo pięknej tajemnicy w Kościele, którą nazywamy tajemnicą świętych obcowania.
Dotykamy się tu krasnego tajemstwa przytomnego w cyrkwi, a to jest społeczeństwo świętych.
I właśnie w tej tajemnicy, w tej prawdzie też tkwi chyba najgłębsze źródło tego, co w Kościele określa się mianem kierownictwa duchowego.
A tu jest asi najhlbszy pramen toho, co się w cyrkwi opisuje jako słowem duchowne vedenie.
Tutaj też widzimy potrzebę kapłanów, ale też potrzebę wspólnoty innych osób, których Bóg w taki czy inny sposób stawia na naszej drodze.
Tu widzimy potrzebę kniazów, albo też społeczeństwa, czy innych z odpowiednich osób, które nam mogą pomóc.
Osób, poprzez które w jakiś sposób nas prowadzi w naszej relacji z Bogiem, ale też i w naszym używaniu tych darów Bożych różnych.
Osób, z których Bóg nas sam może wieść.
Okazuje się, że Bóg tego wszystkiego chce. Ma taki sposób działania.
Zdá sa, že Boh to tak chce, že má takýto spôsob konania.
Uči nás přes to pokory.
Uči nás pokory.
Objektivizuje i umacnia v nás to, co nám się wydaje, že jest jego wolą względem nás.
Objektivizuje a posilňuje tým v nás to, čo sa nám zdá, že jeho vôľa voči nám.
I dlatego też wszystkie te ludzkie pośrednictwa, które Bóg nam daje, są tak bardzo ważne w naszym życiu.
A preto są wszystkie te sposoby ludzkiego sprostredkowania tak dôleżite w naszym żywotie.
I trzeba być otwartym na korzystanie z nich.
A je potrzebne być otworeny na ich używanie.
Okazuje się, że korzystanie z nich jest właśnie wyrazem dojrzałości naszej wiary, ale też i właściwego podejścia do posługi naszej we wspólnocie, wspólnocie Kościoła ostatecznie.
Kiedy używamy te sprostredkowania, preukazujemy tym zrelość naszej wiary, ale też aj sprawny przystęp w służbę w społeczeństwie cyrkwi.
I na tą, myślę, ważną prawdę też w jakiś sposób zwraca uwagę święty Jan od Krzyża, do którego tutaj się odwołuje.
A na tuto prawdę silnie podkreśla święty Jan z Krzyża, na którego się tu cały czas odwołujemy.
I tym może zakończymy.
A tym to
dziękuję wam
skończyć.
Za cierpliwość.
Dziękuję wam za cierpliwość.
Dobre, takže vlastne teraz máme priestor pre otázky, takže ak má niekto z vás nejakú otázku, takže stačí sa prihlásiť a my k vám dobehneme s mikrofónom.
By sme chceli ešte poprosiť niečo k tej márnivosti a domýšľavosti. Márnivosť a domýšľavosť ako...
No, ja właściwie trochę mówiłem już na ten temat tam.
Ja som tam hovoril trochu na túto tému.
Myślę, że to jest taka naturalna konsekwencja, ta próżność i zarozumiałość jest naturalna.
Myślę, że táto marnivosť a domyślavosť je takým prirodzeným dôsledkom.
Konsekwencją właśnie tego niewłaściwego wewnętrznego przywiązania się do tych nadzwyczajnych zwłaszcza darów.
Dôsledkom toho nesprávneho priputania sa k tým mimoriadnym darom.
Jeżeli te nadzwyczajne dary są dla mnie czymś super ważnym.
Ak tieto mimoriadne dary sú pre mňa niečím mimoriadne vážnym, dôležitým.
I jeżeli zwłaszcza zauważam, że rzeczywiście Pán Bóg udziela mi tych darów, a przywiązany jestem w sposób taki nieuporządkowany do nich.
Ak vidím, že Pán Boh mi skutočne dáva tieto dary a som nezradeným spôsobom k ním priputaný.
No to vlastne pojavajú sa tie postavy, tie pokusy uvažania sa za kogoś lepšego od iných, bo bardziej obdarovaného.
Tak nie je nič čudné, že jednoducho rodia sa vo mne tieto pokušenia, že sa cítim byť lepší, že sa cítim byť viac obdarovaný.
I wtedy człowiek ma pokusę takiego trochę z góry patrzenia na innych, tych tak zwanych zwykłych chrześcijan, którzy...
A samozrejme aj pokušenie pozerať sa z hora na ostatnich, na tych obyčajných kresťanov.
Muszę powiedzieć, tak mając w myśli choćby ten czas, kiedy, jak wspomniałem na początku, byłem w odnowie w Duchu Świętym.
Musím povedať, že majúc prítomný pred očami ten čas, moje obdobie, kedy som začínal, mam jakieś kontakty z charyzmatyczną obnową?
Że zdarzały się takie właśnie przypadki charyzmatyków, którzy tak trochę z góry, z pewną taką pychą i wyższością patrzyli na innych, uważali się za kogoś lepszego.
Że mali miejsce przypady charyzmatyków, którzy naozaj pozerali na innych z hora a uważali się za lepszych.
A w świetle tego właśnie, o czym tu była mowa,
po svetle toho, o čom tu bola reč.
No taká postava jest fatálna, jest zupełnie niewłaściwa.
Je, takýto postoj je nemiestný, je fatálny.
I ktorá przynosi o wiele, wiele więcej szkody takiej osobie niż korzyść z tych darów, ktoré może i rzeczywiście miał.
A prináša oveľa viac škôd ako užitku.
A więc przed tym tutaj przede wszystkim przestrzega święty Jan od Krzyża.
A przed tym wystrzyga święty Jan od Krzyża.
A myslíte, že sa stáva, že Boh chce dať tieto dary niekomu a človek nie je otvorený pre ne alebo sa bráni? Že vlastne nevyužije to, čo mu Boh chce dať.
Ja bym powiedział w ten sposób, że
skúsim to povedať, vysvetliť týmto spôsobom.
Pewnie, teoretycznie Bóg jest wszechmogący i może czynić to, co chce i największe cuda czynić nawet.
Teoreticky Boh je všemohúci a môže robiť akékoľvek zázraky.
Natomiast jeśli chodzi właśnie tutaj o tę delikatną sprawę wolności człowieka, też zgody, prawda, na jego działanie.
Ale pokiaľ ide o túto jemnú vec, akým je súhlas človeka, na Boże posobenie?
To zawsze właściwie to Boże działanie jakoś uzależnione jest od tej zgody człowieka.
Tak, to Boże posobenie, Boże konanie jest stale zawisłe na suhlase człowieka.
Widzimy na przykładzie Maryi, zwiastowania Maryi, o czym była mowa.
Widzimy na przykładzie zwiastowania Pani Marii, o którym sme mówili.
Że Bóg pyta o zgodę Maryi, czy chce zostać matką Syna Bożego.
Że Bóg si prosi o súhlas, czy naozaj Maria chce zostać matką Bożego Syna.
I wcielenie dokonuje się dopiero, kiedy Maria mówi, oto ja służebnica Pańska.
Ku wcieleniu przychodzi aż wtedy, kiedy Maria mówi, som.
Możemy się zapytać, co by się stało, gdyby Maria powiedziała, nie chcę być, nie jestem służebnicą pańską i nie chcę wcale być matką Syna Bożego.
Może byśmy rozmyślali nad tym, że jakby nie suhlasila, jakby powiedziała, że nie chce, co by się wtedy stało?
Myślę, że nie dokonałoby się wcielenie.
Nie doszło by k wcieleniu.
Nie sądzę, przynajmniej osobiście.
Aspoň tak si to myslím ja.
Oczywiście Bóg wiedział, do kogo mówi, do
Samozrejme,
Marii,
Bóg prawda? Wiedział.
Znał jej serce. Nawet wtedy zauważmy, że były pytania, były wątpliwości. Z jej strony Bóg cierpliwie na nie odpowiada.
Bóg wiedział, ku komu sa prihovára, koho oslovuje.
Cierpliwie odpowiada na te wątpliwości Marii.
A kiedy widzi te Maryjne pochybności, tak trpezliwo na tieto pochybności odpowiada.
Więc wydaje mi się, że tutaj właśnie ta zgoda człowieka jest ważna.
Czyli zda się mi, że ten súhlas człowieka jest podstatny.
Zdarzało się w życiu świętych, że Bóg jakby no, udzielał łask, które dla nich były ogromnym zaskoczeniem, bo nie spodziewali się tych darów,
stawalo
takich nadzwyczajnych.
W żywocie mnohych świętych, że Bóg dawał určite milosti tak, że oni byli z tego prekwapeni, bez ich oczekowania.
Święta Teresa od Jezusa na przykład pisze, że była taką przeciętną zakonnicą z niedoskonałościami i wtedy Bóg różnych takich nadzwyczajnych łask jej udzielał,
na przykład Sveta
których
Teresa
się nie spodziewała.
Od Ježiša píše, že ešte keď teda bola takou obyčajnou reholničkou, tak Boh jej dal obrovské množstvo milosti, na ktoré ani nečakala.
I te dary okazywały się wielką pomocą w nawróceniu Teresy.
A tieto dary sa ukázali ako veľká pomoc pri jej obratení.
I v prilgnięciu całym sercem do Boga.
A pri jej prilnutí celým srdcom k Bohu.
I one właśnie jakoś i to nawrócenie pomagało podjąć pełną współpracę z Jezusem.
Obratenie potem pomagało k tomu, aby plnie się nauczyła plnie współpracować z Jezusem.
I wyrazić zgodę na to, żeby jej życie było zgodne z jego wolą.
A wyjadrzyć súhlas, aby jej żywot był w pełnym súzvuku z jego wolą.
Ale całe to dzieło Teresy, reforma Karmelu i to wszystko, co w Kościele dokonała, to był wynik właśnie jej, tej wolnej współpracy z Bogiem.
Ale całe to dzieło, które wykonała reforma a służba potem w cerkwi, wszystko był dôsledok tej współpracy z Jezusową wolą.
I Bóg tak bardzo kocha człowieka i szanuje człowieka, że nie chce się człowiekiem posługiwać jakimś narzędziem takim
Boh ma úctu,
bezwolnym, nieożywionym.
Boh ma respekt człowieku a nie chce go używać jako taki jakiś nieswojprawny nastroj w jego rękach, w swoich rękach. Ja nie wiem, czy som pochopil dobre tú otázku, ja som ju tak preložil. Dúfam, že to bolo odpovedané. Dobre, som bol.
Dobrý večer. Ja by som sa chcel spýtať, čím si vysvetľujete taký ten rozmach charizmatického hnutia práve v tejto dobe? Čiže práve v 20. storočí.
Čím možno tlmačiť?
W Ewangelii w tych dniach czytaliśmy o rozmowie Pana Jezusa z Nikodemem.
W tych dniach w Ewangeliach podczas tej mszy poczuwamy urywki z rozmowy Jezusa z Nikodemem.
I tam między innymi Jezus mówi, że duch wieje, kędy chce.
A między innymi Jezus mówi, że duch wieje, kam chce.
I pewnie ostatecznym wytłumaczeniem jest to, że tak Bóg chciał.
A teda definitívnym vysvetlením toho je jednoducho, že tak to Boh chcel.
A dlaczego v tých časách? Môže dlatego, že...
A prečo v dnešnej dobe?
Že jak popatříme na historie Kościoła...
Možno, že preto, že keď sa pozrieme trošku do dejín cirkvi...
To właściwie zawsze było tak, že jak Kościół był v kryzysie...
Tak vidíme,
v trudnej situácii.
Že vždy, keď cirkev bola v kríze, v nejakých ťažkých situáciách,
to Bóg povoľoval ľudí, ktorí pričiniali sa do odnovy tego kościoła.
A tak Boh povolával ľudí, ktorí spolupracovali, alebo teda prispievali k obnove cirkvi.
Byl kryzys napríklad v 10. počiatok 11. veku v kościele. Powołany został święty Franciszek, święty Dominik i cały ruch franciszkański i dominikański, który, tak święty Franciszek ten sen swój opisywał, podtrzymywał Kościół.
Na przykład w 12. 13. storoczu wielka kryza w cyrkwi, a Bóg odpowiadał na to kryzys tym, że powołał świętego Dominika, świętego Franciszka.
Później po czasach reformacji, po wystąpieniu Lutra, między innymi właśnie ta reforma zakonu karmelitańskiego i innych zakonów, które wtedy powstały, jest jakąś odpowiedzią Boga, Ducha Świętego na te potrzeby Kościoła w tamtym czasie.
Podobnie w obdobie reformacji w 16. storoczu Bóg si powołał karmelitański rad a inne rehole, które też w tym sposobem odpowiadali na tę kryzys, która była w cerkwi.
Jeśli chodzi właśnie o ruch charyzmatyczny, to powstał on najpierw właściwie w kościele protestanckim, to przełom XIX, XX, czy początki XX wieku może nawet.
A pod... chodzi o charyzmatyczne hnutie, czy hnutia, tak... tým miestom, kde sa zrodili, tak to boli protestantské cirkvi na prelome 19. 20. storočia.
I potom vlastne už v 20. veku, jeśli chodí o kościół katolický.
A potom možno o ňom, o tomto hnutí prítomnom hovoriť v katolíckej cirkvi na začiatkom 20. storočia.
Wydaje mi się, že to tež byly trudné časy dla kościoła.
A zdá sa mi, že tiež to boli ťažké. Ťažká doba, že to bola ťažká doba pre cirkev.
To časy też 19. wiek, zwłaszcza racjonalizm, odchodzenie od wiary wielu ludzi.
19. storočie je poznamenané racjonalizmom, ľudia odchádzali z cirkvi.
Ideologie przeciwne Bogu i Kościołowi, które szerzyły się w filozofii także.
Mnohé ideologie, ktoré boli nastavené negatívne voči Bohu a cirkvi, sa šírili. Takisto różne filozofie.
Ten kryzys jakoś bardzo mocno był widoczny choćby czy w Stanach Zjednoczonych, czy w krajach Europy Zachodniej.
Tato kryza była ewidentna czy już w Spojennych Stanach, czy w krajach zapadnej Europy.
Wydaje mi się, że właśnie ten ruch odnowy w Duchu Świętym...
A zdaje mi się, że to hnutie obnowy w Duchu Świętym, czyli charyzmatyczne hnutia...
Który pojawia się właśnie w tych czasach i w tym klimacie...
...sa objawują właśnie w tejto dobie a w tejto klimie.
Dla wielu ludzi był właśnie takim odzyskaniem na nowo wiary, utraconej być może, albo w ogóle już wychowywani byli bez tej wiary.
A pre mnohých ludzi sa stali taką przyczyną tego, że našli znowu swoją wiarę, obnowili sa.
Dla wielu też był jakby na nowo odkryciem wspólnoty Kościoła, bo próbowano tak jak choćby w komunizmie mówić, że to jest sprawa prywatna wiara.
Pre mnohých ľudí, mnohí ľudia znovu našli cirkev, lebo v tej dobe sa hovorilo tak ako potom neskôr za komunizmu, že cirkev je nepotrebná.
No ja tak jak mówiłem, dla mnie też od nowa w jakiś sposób była ważnym czymś, jeśli chodzi o to właśnie ożywienie wiary Kościoła.
Tak jest to pre mnie osobnie, jak som povedal, charyzmatická obnova bola veľmi dôležitá v mojom znovu nájdení Boha a cirkvi.
Ja by som chcel poprosiť niečo viacej povedať o hovorení jazykmi alebo o modlitbe v jazykoch.
No jest właśnie wśród tych darów charyzmatycznych, nadzwyczajnych, o których choćby święty Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian w 12 i 14 rozdziale.
Między tymi mimoriadnymi charyzmatycznymi darmi, o których pisze cytowany święty Paweł w 12 a 14 kapitole pierwszego listu Koryntianom.
Jest też mowa właśnie o darze języków.
Sa hovorí tiež, alebo to sa dá vymenúvať tiež ako jeden z týchto darov, dar jazykov.
I charakterystyczne jest, że kiedy właśnie tam w pierwszym liście do Koryntian święty Paweł wypisuje taki ten katalog darów różnych.
A charakterystycznym jest, że wtedy, kiedy właśnie Paweł dawa ten súpis tych darów,
to ten dar języków jest na samym końcu wymieniony.
Ten dar języków jest na samym końcu.
Czyli to by wskazywało na to, że dla świętego Pawła nie jest to wcale jakiś największy, najważniejszy dar.
Także to by mogło świadczyć o tym, że pre świętego Pawła samotnego ten dar nie jest taki najpodstatniejszy.
Ale nawet jeśli to jest najmniejszy dar, no to jest jednak darem, który też z wdzięcznością trzeba przyjmować, jeśli Bóg go udziela.
Ale choć by to był aj ten najmniejszy dar, malibyśmy go przyjmować, kiedy go Bóg dawa, ponieważ jest darem.
I wydaje się, że ten, kiedy mowa jest o daru i darze języków, to
zdaje się, że kiedy jest rzecz o darze języków,
to można jakby w dwóch aspektach mówić o tym darze.
Możemy o tym mówić w dwóch aspektach.
Pierwszy to jest taki, jest to forma daru proroctwa.
Pierwszym wyznaniem by było, że jest to formą proroctwa.
Mianowicie właśnie w zgromadzeniu, we wspólnocie Bóg może proroctwo wypowiadać właśnie używając tego daru języków przez
społeczeństwo. Bóg może użyć ten dar języków na to, aby powiedział určite proroctwa.
Ale wtedy na ogół udziela też komuś innemu daru tłumaczenia tego języka, żeby to proroctwo mogło być zrozumiałe dla wspólnoty.
Ale wszechobecnie powiedziane, obyczajnie wtedy Bóg dawa też niekomu innemu dar wyswetlowania tych języków.
I czasami rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś nieznanym językiem, którego dana osoba nawet nie wie, w którym wypowiada to proroctwo.
W skutku mamy wtedy do czynienia z cudzymi językami, ale nieznanymi językami, aż tak, że ta dana osoba, która używa ten język, tak ho nie rozumie.
Ale wydaje mi się, że może być również to język nawet, który nie istnieje tak naprawdę.
A mnie się zdarza do końca, że może to być język, który tak naprawdę nie istnieje.
Natomiast ważne jest, że to przesłanie duchowe jest odczytane, przetłumaczone, prawda, wypowiedziane przez kogoś innego normalnie w języku zrozumiałym dla
ale
nas.
Ale nie jest podstatne to. Podstatne jest to, że nie kto inny to dokaże wyswetlić językiem, który jest dla nas pochopitelny.
I święty Paweł na przykład pisze o czymś takim, mówi, że prorocy niech przemawiają po kolei i wtedy czekając na to, ten dar odczytania, tłumaczenia tego języka, żeby porządek był zachowany we wspólnocie.
Svätý Pavol vlastne usmerňuje, dáva také určité usmernenia v tejto veci, hovorí, že tí, ktorí majú tento dar vysvetľovania, tak majú počkať
na odčítanie tego jazyka, povedzme.
Nie, že tí ostatní teda zo spoločenstva majú počkať na vysvetlenie toho, čo povedal ten, ktorý mal dar jazykov.
Natomiast drugi rodzaj jakby mówienia o darze języków.
Drugi sposób mówienia o darze języków.
Jest to, co nazywamy modlitwą w językach.
Jest to, co nazywamy modlitwą w językach.
I wydaje mi się, że właśnie to jest coś o wiele częstsze, z czym mamy do czynienia.
A z tym to spotykamy wiele częściej się.
To jest szczególny rodzaj modlitwy.
To taki znaczny sposób modlitwy.
Pozapojęciowej, czyli nie wyrażamy tej modlitwy w pojęciach, słowach zrozumiałych dla nas.
Ten, który jest nad jakimkolwiek używanym pojmowym aparatem.
Ale ten dar języków mi na przykład przypomina trochę język dziecka małego, które nie potrafi jeszcze mówić.
A mnie tento sposób rozprawania przypomina rzecz małego dziecka, które jeszcze nie wie rozprawać.
Dziecko wtedy gaworzy, tak po polsku się mówi, nie wiem jak to po słowacku.
Dziawoce to dziecko wtedy, czy blabota.
I ono oczywiście nie używa słów zrozumiałych tak dla nas, ale matka, jak to dziecko ma na rękach, to ona doskonale wie, co to dziecko chce wyrazić.
Czy my tych słów, te słowa, które używa to dziecko, nie rozumiemy, ale matka určitě ano.
I myślę, że coś takiego może być w przypadku nas i Pana Boga.
Myślę sobie, że nieco takie właśnie się dzieje w naszym przypadku, między nami a Bohom.
Jeżeli człowiek czuje się dzieckiem Bożym, takim niemowlęciem wręcz, w ramionach ojca,
naozaj dzieciatom,
czy matki,
naozaj takim niemowlęciom, czy lezunią, sprawnie po słowacku.
Owszem, może mówić tak jak dorosły słowami zrozumiałymi dla nas.
Tak, Boh może mówić takimi pochopitelnymi słowami.
Ale może zachowywać się tak jak to niemowlę właśnie, wyrażając to, co w jego sercu jest, w słowach, które nie istnieją albo niezrozumiałe są zupełnie, a Bóg doskonale rozumie, co my chcemy mu wyrazić.
My w oczy Bohu samozrejme możemy się cieszyć, a teda wyjadrować też úplne, prejavovať úplne slobodne, dokonca niepochopitelnymi słowami, a Bóg bude wiedzieć, o co idzie.
Święty Paweł pisze właśnie w 8 rozdziale listu do Rzymian, że kiedy nie wiemy, jak się modlić, to Duch Święty wstawia się za nami we wzdychaniach, których nie można wyrazić słowami.
Gdzie się Święty Paweł pisze właśnie, że aj wtedy, kiedy się nie wiemy modlić, tak Duch Święty sa za nas przychowara słowami, które są niewypowiadatelne.
Myślę, że tu może być jakaś aluzja właśnie do tego rodzaju modlitwy, o której mówimy.
Myślę, że to jak suwisi z tym, o czym mówimy.
I tego rodzaju modlitwa, ona nie jest łatwa, dlatego że wymaga wiele pokory od
ten
człowieka, który modli się.
Modlitwy nie lekki, ponieważ się wyżaduje od człowieka, który się tą modlitwą modli, wiele pokory.
No bo taki człowiek no, jakby liczy się z tym, że jakby takim głupim się staje trochę.
No bo ten człowiek sam musi stać takim prostym.
Oczywiście Święty Paweł pisze też, że dary duchowe proroków niechaj zależą od proroków.
A Święty Paweł aj mówi, że te dary proroków niech są zawisłe od proroków.
Czyli przez to mówi, że Bóg daje nam też rozum, żeby w sposób właściwy posługiwać się tym darem. Tak jak to czyli mówiłem wcześniej o innych darach nadprzyrodzonych.
Bóg nam dawa tu schopność sprawnie poużywać ten dar, który mamy.
A więc to też nie jest tak, że ten dar modlitwy w językach, nie wiem, spadnie na człowieka i on czy chce, czy nie chce, musi głośno w tramwaju na przykład zacząć się modlić językami, budząc zdumienie i, no i pomyślą sobie, że coś nie tak jest z człowiekiem.
Czyli nie jest to tak, że człowiek niewychnutnie musi tento dar używać bez tego, aby tym mógł operować swobodnie.
Natomiast no, jakoś doświadczenie pokazuje, że w takiej osobistej modlitwie, czy we wspólnocie, która jakoś otwarta jest na ten dar, dar modlitwy językami, czyli wspólnego takiego śpiewu w językach, jest darem, który jakoś pozwala doświadczać Bożej obecności i wspólnoty wzajemnej też.
Społeczeństwo, gdzie Bóg do którego dawa taki to dar, tak przez to społeczeństwo ten dar stawa takim obohatieniem a buduje, rozwija to społeczeństwo.
To tyle może, żeby już...
To jest można tylko.
Ako je možné rozlíšiť, že kedy je ten dar od Boha a kedy od zlého, že či sú nejaké princípy? Že za akých podmienok zlo pôsobí na ten dar, aby človeka zmiatol? A niečo o tomto bližšie.
No, to pytanie jest bardzo ważne, które tu pani zadała.
Je to veľmi dôležitá otázka.
Ale na ten temat to spokojnie jeden albo kilka wykładów by można jeszcze...
Ale na tą temu byśmy się mogli wiązka stretnąć przy takiej to prednaszki.
Więc trudno mi tak naprawdę w jednym słowie powiedzieć. Jest wiele kryteriów różnych rozeznawania.
Je mi ciężko to jak zhustić. Je wiele kryterii rozoznawania.
Skąd pochodzi coś w nas?
Odkiaľ niečo, čo je v nás, pochádza.
Vlastne, či z Ducha Božego, Ducha Świętego.
Či z Božieho Ducha.
Či ze złego Ducha. Či od złego Ducha. Či może od nás samych też.
Či z nás samych.
I są tutaj, no, tak jak mówię, różne kryteria. Jezus też takie najbardziej proste podaje kryterium badania owoców.
Také najjednoduchšie kryterium, ktoré nam dáva samotný Ježiš, je pozerať na ovocie.
Ktorý mówi, že dobre drzewo nie może rodzić złych owoców, a złe drzewo dobrych owoców. Po owocach więc poznajecie.
Po ovoci ich poznáte, dobrý strom nepriniesie zle ovocia.
A więc tutaj trzeba patrzeć na skutki, jakie te różne rzeczy, zwłaszcza nadzwyczajne, sprawiają w naszym życiu.
Trzeba hľadeť na dôsledky, ktoré prinášajú dané dary.
Święty Paweł pisze także o znamionach działania Ducha Świętego, wyliczając te owoce Ducha Świętego.
Święty Paweł też hovorí o takich znakoch Ducha Świętego, keď vymenováva dary Ducha Świętego.
Miłość, radość, pokój, cierpliwość,
spokój, trpezlivosť a tak dalej.
Tymi owocami jest też jedność. Jeżeli rzecz pochodzi od Ducha Świętego, to ona na ogół, czy zawsze właściwie, umacnia jedność we wspólnocie.
Takim zasadnym kryterium, podľa czego spoznamy, czy że dana rzecz jest od Ducha Świętego, jest to, że ta rzecz by mala posilniować jednotę w społeczeństwie.
Jeżeli natomiast rodzi podziały, zazdrości wzajemne, jakieś niezdrowe rywalizacje, na ogół nie pochodzi to od Ducha Bożego.
Konflikty, nejaké rozbroje, nejakú nezdravú rivalizáciu, tak to určite nepochádza od Ducha Svätého.
Działaniem, znamieniem Ducha Świętego jest też miłość do krzyża.
Znakom Ducha Svätého je tiež láska ku krížu.
A więc do tego wszystkiego, co trudne, co jest jakimś cierpieniem.
Čiže k tomu všetkému, čo je ťažké, čo je utrpením.
Szatan ucieka od krzyża, bo przez krzyż Chrystusa został zwyciężony, więc on nie będzie dawał nam natchnienia do takich rzeczy.
Satan ucieka od krzyża, ponieważ był, że Bóg zwyciężył nad nim przez krzyż.
Nasza natura ludzka, taka właśnie skażona przez grzech, też ucieka od tego wszystkiego, co trudne, szuka wygody raczej.
Nasza skażona przyrodzeność tak isto sa zdraha przed wszystkim, co jest ciężkie, co jest nieprzyjemne, co jest krzyżem.
I tylko miłość właśnie do Jezusa, ta nadprzyrodzona miłość, daje człowiekowi siłę do przyjmowania tego, co jest krzyżem, co jest trudem, czy męczeństwem, nawet jak to widzimy u męczenników.
Czyli len nadprzyrodzona laska, len Jezusowa laska w nas wiedzie k tomu, że jesteśmy schopni przyjmować utrpienie, czyli do końca przyjąć męczeństwo.
Takim kryterium też działania Ducha Świętego jest szacunek do rzeczy zwyczajnych w naszym życiu.
Dalszym takim kryterium je úcta k obyčajným veciam w naszym żywote.
Szatan właśnie kiedy działa, to kusi nas do tych nadzwyczajności, żeby to mieć w szacunku, żeby tego pragnąć, pożądać.
Satan nas pokusza tym, że nam predkłada mimoriadne veci, k nim wzbudzuje naszą žiadostivosť.
Popatrzcie, jak kusił Jezusa na pustyni, to kusił rzeczami niezwykłymi.
Všimnite si, ako ho pokúšal Ježiša na púšti, že mu predkladal mimoriadne veci.
Przemień kamienie w chleb. Wszyscy to zauważą, jaka niezwykła rzecz.
Przemień kamienie na chleby. Wszyscy si to všimnú.
Albo wyjdź na świątynię i rzuć się ze świątyni. Tam zawsze dużo ludzi było. Wszyscy będą widzieć, jak cię aniołowie znoszą na dół.
Skoč zo svätyne, z vrcholu chrámu dole. Tam je stále plno ľudí, všetci to uvidia, budú úžasnutí, ako ťa nesú dole anjeli.
Přijede televízia, rádio, fotoreportéři, budeš slávny.
prídu médiá a budeš slavný.
A popatrzcie, Jezus to wszystko odrzuca i co więcej, jego życie, chociaż naprawdę pełne mocy Bożej było, było bardzo takie normalne, ludzkie, zwyczajne.
Ježiš toto všetko zavrhuje a vyberá si cestu obyčajného života.
I tak właśnie Duch Święty działa od wewnątrz, często niezauważenie dla wielkich tłumów, a takto, przez nie...
A tak to koná vlastne obyčajne Duch Svätý, cez obyčajné veci, bez toho, že by potreboval k tomu veľké davy.
I przez tych, którzy właśnie poddają się jego działaniu, czyni rzeczy niezwykłe.
A cez tych, którzy sa podriadujú jeho pôsobeniu, koná mimoriadne veci.
Przez 12 prostych rybaków, którzy poddali się jego działaniu, uczynił tak niezwykłą rzecz, jak cez, rozwój Kościoła na całym świecie właściwie.
Cez 12 obyčajných rybarów koná tak mimoriadną vec, jaką jest rozwój, założenie, rozwój cirkwi w świecie.
A więc te kryteria są, ale mówię, to jest temat bardzo szeroki, o którym wiele by można mówić.
Existujú tieto kritériá, ale je to príliš široká téma, aby sme o nej teraz mohli hovoriť.
Ešte máme čas na poslednú otázku.
Ja by som sa chcela opýtať, že ako sa postaviť k snom, ktoré majú nábeh na prorocký sen a následne sa plnia.
Może rzeczywiście też tak być, że Bóg może przemawiać do człowieka poprzez sen.
Skutecznie może się stać, że Bóg mówi k człowieku przez sen.
Jest to, myślę, jakaś forma daru proroctwa, poprzez który Bóg chce prowadzić albo danego człowieka, albo też innych ludzi, jeśli ta sprawa dotyczy innych.
Bola by to vtedy taká forma proroctva, cez ktoré chce Boh viesť toho človeka alebo viesť iných ľudí.
I vieme, že v Písme Svätom no, opisované sú také proroče sny, poprez ktoré Boh mluví.
Vo Svätom písme sú opísané takéto sny, prorocké sny, cez ktoré Boh sa prihovára.
No, najbardziej chyba znaným przypadkiem jest, jak mluvil přes sen Boh do Józefa. Odnośnie Marii Jezusa.
Napríklad prihovoril sa takto svätému Jozefovi, aby prijal Máriu do svojho života.
Ale wydaje mi się, že tutaj v przypadku tego, takiego daru, no trzeba postępować tak, jak vôbec všetkých innych tých nadzvyčajných darów.
Ale tak vzdávam sa mi, že k takémuto daru treba pristupovať presne tak, k tým všetkým ostatným mimoriadným darom.
Czyli trzeba też jakoś szukać potwierdzenia właśnie przez innych ludzi, tak jak święty Jan od Krzyża nam podpowiada.
Czy trzeba hľadać potwierdzenie interpretacji tego snu przez innych, albo prostrednictwem innych ludzi?
A więc jeżeli mamy możliwość skorzystania, czy nie wiem, z kierownictwa duchowego, to wydaje mi się, że to jest to miejsce, gdzie możemy przedstawić, słuchając też, co Bóg mówi przez tego człowieka, którego stawia przez naszej, na naszej drodze. Czy nam to potwierdza?
Czyli jak mamy tu miłość, że możemy wyużyć duchowne wedenie, tak malibyśmy się obrócić na duchownego wodcu a dać się przewierzyć.
I często też jest tak, że Pan Bóg potwierdza to przez inne, nie wiem, jakieś okoliczności naszego życia, a więc jakby trzeba brać pod uwagę całość naszego życia w tym rozeznawaniu,
toho,
a niekoniecznie tylko wyrywać z kontekstu tę jedną sprawę, sen, prawda?
Okrem toho je to tak, že Boh sa k nám prihovára cez tie obyčajné veci, ktoré prežívame. Čiže je potrebné neinterpretovať nejak oddelenie ten sen, ale v kontexte celej našej náboženskej skúsenosti alebo celého našho života.
No bo czasem rzeczywiście takie wyrywanie z kontekstu, ono może na manowce, że tak powiem, wyprowadzić człowieka.
Wytrhawanie z kontekstu tych doświadczeności może człowieka przywieźć na bludne cesty.
Opowiada się taką anegdotę właśnie o charyzmatykach, takich pseudocharyzmatykach.
Sa hovorí taká anekdota o pseudocharyzmatykoch.
którzy, no czasem jest tak, że się otwiera, tak na chybił trafił Pismo Święte i co mi Pan Bóg chce powiedzieć przez dany fragment Pisma Świętego, prawda?
Który tak namatkowo otwierają Święte Pismo, a chcą za tym dać wieść.
Ja oczywiście nie jestem przeciwny tej praktyce, ale to, tak samo jak z tym snem, trzeba w całości naszego życia i innych dróg objawienia odczytywać.
Ja nie jestem upólnie proti tejto praksy, to otwarania Świętego Pisma, ale tak jak som to powiedział, przy tych innych darach jest to potrzebne wiedzieć, interpretować w celku naszej skuseności.
Nawet Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, kiedy zaczyna pisać dzieje duszy, to zaczyna, że otworzyłam kiedyś Ewangelię i wzrok mój padł na taki i taki fragment i zaczyna dzieje duszy opisywać, zaczynając właśnie od takiej praktyki.
Święta Tereska od Dzieciaka Jezus, jak się dobrze pamiętam, tak właśnie zaczyna dziennik duszy od toho, że kiedyś otworzyła Święte Pismo a zrak jej padł na jakiś fragment, od którego zaczyna właśnie cały opis.
Natomiast mówię, że nie można w sposób taki wyrywkowy podchodzić do tego jedynie.
Czyli idzie o to nie wytrhawać z kontekstu.
No bo może być tak jak w tej anegdocie, którą właśnie teraz chcę opowiedzieć, może znacie ją.
No bo może się dostać tak jak w tej anegdocie, o której którą można poznać.
Jak to jeden taki charyzmatyk otworzył Pismo Święte i akurat trafił na fragment Judasz wziął i powiesił się.
A wszyscy pochopili jasne, nie?
No i on taki był trochę skonfundowany, co ten Pan Bóg mu chce przez to powiedzieć, więc otwarł jeszcze w innym miejscu i akurat mu się otwarło idź i ty czyń podobnie. Więc gdyby tak wyrywkowo podszedł do tego, to niezbyt dobrą rzeczą by się to skończyło, to rozeznawanie całe.
No, taki to sposób rozeznawania mógłby się skończyć źle.
Wysoki zaujem, jeszcze parę posłodnych otazok.
Ja bym się chciał opytać, jak to funguje u was w Rejholi? Zwykniecie się z bratmi spolecznie modlić z použitím charyziem?
No, powiem na ogół, nie mamy takiego zwyczaju.
Nie mamy taki zwyk, kim mam powiedzieć obecnie.
Jakkolwiek są osoby, które zanim przyszły do zakonu, czy nawet gdzieś tam niektórzy w trakcie zetknęli się z odnową w Duchu Świętym.
Mnohi z bratów przed wstąpieniem do Rehole albo podczas już pobytu w Rehole mali skúsenosť, stretli sa s týmito darmi?
I myślę i jestem przekonany, że bracia wszyscy jakoś starają się żyć poddani Duchowi Świętemu.
A si myslím, že naši bratia sa snažia žiť podriadení Duchu Świętemu?
To jednak no, gdzieś ta tradycja naszego zakonu wypracowała pewne formy modlitwy, którymi się posługujemy.
Preca wszak nasza reholna tradycja wypracowała určite formy modlitby, które używamy.
Przede wszystkim tutaj i myślę, że to trzeba cenić sobie i również wszyscy, którzy są w odnowie, modlitwę osobistą, taką w ciszy, w milczeniu, trwanie przed Panem.
Takim podstawowym aspektem tej naszej modlitwy jest modlitwa, osobna modlitwa a w cichu, co by si určite wszyscy ludzie, którzy są zapojeni do charyzmatycznej obnowy, też mali cenić.
I te środki, które jakoś nam, powiedzmy karmelitom, Kościół, reguła, konstytucja, tradycja daje, sprawiają, że nawet jeżeli w konstytucjach nie jest napisane, powiedzmy, że mamy się modlić w taki charyzmatyczny sposób, to ten sposób modlitwy, życia wspólnego, apostolatu sprawiał, że w historii no, wielu świętych się doczekał Karmel, prawda?
Powiem to tak skrótnie. Na základe dejín našej rehole vidíme, že ten náš spôsob priniesol bohaté ovocie mnohých svätých.
No ja napríklad, tak jak mówię, byłem w odnowie i bardzo dziękuję Panu Bogu za to, bo wiele w moim życiu się zmieniło. Tak to widzę dzisiaj.
Ja na plus, veľa vďačím charizmatické obnove, pretože v mojom živote sa vďaka tomu veľa zmenilo k lepšiemu.
Ale nemám vcale jakiejś pokusy, żeby teraz jako prowincjał napisać dekret, że wszystkie wspólnoty mają się modlić właśnie taką modlitwą charyzmatyczną.
Ale jeszcze som nemal pokušenie napisać bratom, że na przykład wszystkie komunity sa teraz mają nejakým spôsobom, teda nejakým charyzmatickým spôsobom modlić.
Jest to jedna z dróg z duchowości też w Kościele i raczej myślę odnowa ona ma za zadanie ożywić życie chrześcijańskie i tę drogę powołania, którą Bóg chce prowadzić danego człowieka, niż sama w sobie ma stanowić jakąś taką, powiedzmy, drogę.
Charyzmatyczna obnowa jest jedną z ciest, ale nie wyłączną.
I też jakoś jestem świadomy tego, że są osoby w Kościele, które, no nie wiem, nie dane im jest, czy jakoś nie potrafią na ten rodzaj modlitwy się otworzyć, a naprawdę są świętymi i dobrymi ludźmi.
Wiecie, oczywiście, że w cyrku jest wiele ludzi, którzy nie dokażą się otworzyć na ten sposób modlitwy, czy na tyto drugi darów. A preco są ludźmi świętymi, a służą w cyrku?
I gdyby ich zmuszać do takiej modlitwy, to pewnie nie czuli się być z tym dobrze, więc dlaczego ich zmuszać?
A gdybyśmy ich znasilniowali k takiemu drugu modlitwy, tak asi by to nie przyniosło tak dobre dôsledki. Tak na co to robić?
Myślę, że tutaj też trzeba jakby dostrzegać tą wielką różnorodność w Kościele, darów, dróg Bożych, którymi Pan Bóg nas prowadzi i szanować. Oczywiście cenić sobie tę moją drogę, ale szanować też te inne drogi.
Jest potrzebne si ważyć to, co som dostał, tą moją cestę, ale zarówno mać respekt, uctu k tym innym cestam.
Pozdrav, Pán Boh. Ja by som sa chcel spýtať, možno, či niekedy bude tak v cirkvi možno viac to rozšírené, to charizmatické hnutie, alebo či by sa možno nemohlo viac rozprávať o tom tak bežne na kázniach cirkvi, že by to ľudia poznali, lebo dosť často k tomu ľudia mnohí pristupujú, že je to niekde ako keby skúta z boku, také neznáme, alebo proste, že nevnímajú v tom, že autoritu, hoci to je v písme a tak.
No być może, chociaż wydaje mi się, że Kościół jakoś dostrzega ten wymiar w ostatnich czasach.
Można, że jest to prawda, że by się to tak mało robić. Ale Kościół... A i się zda, że cyrkiew stale więcej się to wszyma w poslednej dobie?
I na przykład, nie wiem, jeszcze właściwie jak powstała odnowa w Duchu Świętym w Kościele, to też z ramienia Kościoła zazwyczaj był ktoś z kardynałów odpowiedzialny za ten ruch w Kościele.
Od kiedy istnieje obnowa charyzmatyczna w cyrkwi, tak jest też oficjalnie delegowany jeden z kardynałów, taki nadzór.
Jak ja byłem właśnie w latach 80. w odnowie, kardynał Leo Siuenens był takim odpowiedzialnym z ramienia papieża za odnowę charyzmatyczną.
Kiedy ja som sa zúčastňoval w obnowie w 80-tych rokoch, tak tym odpowiednim był kardynał Siuenens.
Były też kongresy odnowy, nawet właśnie w Rzymie z Ojcem Świętym spotykali się ci ludzie, papież też przekazywał im swoje słowo, nauczanie.
boli tiež kongresy, na niektorom sa zúčastnil aj Svätý Otec, kardinálovia.
No, więc wydaje mi się, że Kościół na pewno dostrzega to. Natomiast mówię, tak jak mówiłem wcześniej, ja bym nie przeceniał, mówiąc o dobrej nowinie, nie przeceniałbym tych darów charyzmatycznych też.
Mówiąc o Ewangelii, o dobrej nowinie, nie jest jednak potrzebne prehaniać, mówiąc albo skupiając się na charyzmatyczne dary.
I myślę, że tutaj podstawą jest właśnie mówienie o miłości Boga do człowieka w Jezusie Chrystusie.
To, co ma być permanentnie przytomne w tym naszym ohlasowaniu, jest mówić o łasce Boga w Jezusie Chrystusie w oczy człowieku.
O grzechu i o zbawieniu dokonanym przez Chrystusa.
A też o grzechu, a o spasie.
O konieczności właśnie przyjęcia przez wiarę Chrystusa w swoje życie, żeby doświadczać też właśnie tego zbawienia, które Jezus przynosi.
A wszystko to, co związuje z przyjęciem wiary, z przyjęciem Jezusa Chrystusa do naszego życia.
O potrzebie otwierania się na Ducha Świętego, bez którego nie ma chrześcijaństwa tak naprawdę.
O potrzebie otworzenia się na Ducha Świętego, bez którego nie można być chrześcijanem.
Ale o tym wszystkim możemy mogą mówić kapłani, którzy wcale nie są związani z odnową charyzmatyczną, bo to jest depozyt chrześcijaństwa.
Mogą mówić kniazy, którzy w ogóle nie są spojeni z charyzmatyczną obnową.
I myślę, że wielu, wielu mówi.
Myślę, że wiele z nich to mówi.
I dopiero na tej bazie jest sensowne i możliwe właściwe mówienie o darach charyzmatycznych.
Aż na tej to bazie jest zmysłopólne mówić o charyzmatycznych.
Bo jeżeli zaczynamy od darów charyzmatycznych, odrywając od tego, co jest o wiele istotniejsze w chrześcijaństwie, to źle mówimy o darach po prostu.
Jak wszak zaczynamy od darów, bez tego, abyśmy mówili o tym, co jest podstatne, odtrhnutí od tej bazy, tak sme zanechali čosi dôležité.
A poza tym też ja myślę, že kiedy mówimy o darach, to trzeba mówić jakby całą prawdę o darach.
A keď hovoríme o daroch, si myslím, že mali by sme hovoriť celú pravdu o daroch.
Owszem, są też te nadzwyczajne dary i zwykle one jakoś napełniają nas podziwem i budują Kościół też, przyczyniają się.
Sú mimoriadne dary, ktoré dostávame a sú dobré, sú potrebné a budujú cirkev.
Ale sú też také dary, mogą nám się wydawać normálne, ale ogromnie ważne też dla budowania wspólnoty.
A sú také ešte obyčajné dary, normálne dary, ktoré sú veľmi dôležité pre budovanie cirkev.
Nie wiem, ktoś, kto umie śpiewać czy grać, niech służy tym we wspólnocie, choćby na liturgii.
Kto wie grać czy śpiewać, tak niech tym służy pre dobro społeczeństwa przez liturgię.
Kto ma wrażliwość na drugiego człowieka, zwłaszcza biednego, chorego, niech służy i pomaga.
Kto jest citliwy na utrpenie innych, niech im pomaga.
Kto umie naprawić lodówkę czy samochód, niech współbratu też tym darem służy i pomaga.
Kto wie opraviť chladničku alebo auto, tak nech tomu bratovi spoločenstve tiež nech tým pomôže.
I wiele innych tego typu darów, ogromnie ważnych, które budują więzi, budują wspólnotę, a niekoniecznie są takie spektakularne bardzo.
Takýchto darów je veľmi veľa a sú dôležité, lebo budujú spoločenstvo. A hoci nie sú spektakulárne, nie sú také viditeľné.
Oczywiście nie negujemy tamtych też, ale żeby je na właściwej płaszczyźnie ustawić, nie takiej jakoś za bardzo wygórowanej.
Samozrejme, tamtymi nie pohrdamy, ale ich dawamy na to sprawne miejsce.
Náš čas sa naplnil, takže ja by som chcela poďakovať Pátrovi Andrejovi, že si našiel čas, prišiel medzi nás, takže ďakujeme ešte raz.
A ďakujem aj vám, že ste si našli čas, že ste prišli na prednášku a prajeme vám ešte pekný večer. Ďakujeme.